Tydzień temu zakończyliśmy wspólnie serię z księgi Habakuka, jednego z małych proroków Starego Testamentu. I po wakacjach rozpocznę serię z Nowego Testamentu, najprawdopodobniej z listów Piotra. Więc jako, że po wakacjach dłuższy czas będziemy w Nowym Testamencie, to dzisiaj jeszcze zagościmy w Starym. I patrząc na jedną historię ze Starego Testamentu, zobaczymy, jak to jest, że grzech zaniechania lubi się mścić. W tej sytuacji, o której za chwilę przeczytamy, ten grzech nie zemścił się jedynie na tej osobie, która dokonała zaniechania. Bo najczęściej tak się nie dzieje i najczęściej mamy taką nadzieję, że jeśli coś odsuwamy w czasie, coś zaniedbujemy, że ewentualnie konsekwencje spadną na nas i tylko na nas. Jednak grzech zaniedbania ma to do siebie, że ludzi lubi się mścić nie tylko na nas i na naszych najbliższych, ale też o wiele szerzej. Grzech zaniechania, zaniedbania ma swoją biblijną definicję w liście Jakuba w 4 rozdziale, w 17 wersecie. I Jakub, przyrodni brat Pana Jezusa, napisał tak: kto więc wie, jak postępować dobrze, a tak nie postępuje, popełnia grzech. Kto więc wie, jak postępować dobrze, a nie robi tak, nie zrobi tego, popełnia grzech. Sytuacją, którą za chwilę, o której przeczytamy więcej, którą chcę dzisiaj przywołać, jest sytuacja z życia króla Dawida, największego króla Starego Testamentu, który powoli dobiega końca swojego życia, ale nigdy nie wyznaczył następcy tronu. Miał wiele żon, właściwie trudno nawet policzyć ile, przynajmniej 8 takich w pełni legalnych. W tamtym systemie to tak bywało, że jeszcze były takie półformalne żony. Miał z nią wiele dzieci, z nimi miał wiele dzieci. Nie wszystkie do momentu jego śmierci żyły, jak wiemy. Ale w tym momencie najstarszym jego synem był Adoniasz. I Adoniasz, widząc, że jego tata powoli chyli się ku odejściu, stwierdził, że jest czas, żeby zadziałać. Chciał przejąć koronę i przejmuje koronę. Ale jednocześnie z narracji Starego Testamentu wiemy, że to Salomon był Bożym wyborem, a nie Adoniasz. Grzech zaniechania to pewna forma bierności, która tak naprawdę jest nie do pogodzenia z byciem uczniem Pana Jezusa. Jako uczniowie, jako naśladowcy Pana Jezusa nie możemy być bierni. Nie możemy pozwalać sobie na zaniedbywanie, na zaniechanie wyzwań, rzeczy, które Bóg nam daje, dlatego że są nam niewygodne albo z jakiegokolwiek innego powodu. Przeczytajmy proszę z pierwszej księgi królewskiej, z pierwszego rozdziału. Tak się w ogóle rozpoczyna księga królewska pierwsza. Kiedy król Dawid się zestarzał i posunął w latach, jakby to znaczyło coś innego, ale autor chciał podkreślić, że naprawdę się zestarzał, nie mógł się rozgrzać, choć okrywano go narzutami. Wtedy jego słudzy powiedzieli mu: trzeba poszukać naszemu panu królowi młodej dziewczyny, dziewicy, która czuwałaby przy królu i nim się opiekowała. I będzie sypiała na twym łonie i wtedy będzie ciepło naszemu panu królowi. Szukali więc pięknej dziewczyny po całym terytorium Izraela. I znaleźli Abiszak, Szunamitkę, kawał drogi, notabene z Jerozolimy. I przyprowadzili ją do króla. Dziewczyna ta była nadzwyczaj piękna. A chociaż opiekowała się królem i mu służyła, król z nią nie współżył. Adoniasz, syn Hagity, wynosił się i mówił: ja będę królował. Sprawił sobie rydwan, jeźdźców, a 50 gońców chodziło przed nim. Ojciec jednak nigdy go nie skarcił, pytając: dlaczego tak postąpiłeś? Był on również, mowa o Adoniaszu, bardzo przystojny. A matka urodziła go po Absalomie, o którym wiemy, że to już w ogóle był model nad modelami tamtych czasów. Grzech zaniedbania powiedziałbym, w życiu prywatnym i zawodowym, bo jakby nie patrzeć, to było życie zawodowe króla, nie tylko jego prywatne, więc w życiu prywatnym i zawodowym król zwleka z oficjalnym wyznaczeniem następcy tronu. Ciekawe, jak długo miał zamiar zwlekać, skoro widział, że sił już nie ma, skoro widział, że jego życie się kończy, a ciągle zwleka. Widzimy, w ogóle to jest bardzo dziwne rozpoczęcie Księgi Królewskiej, która powinna być hagiografią, czyli takim uwielbieniem, wywyższeniem, same najlepsze rzeczy o królach, a tutaj nie w drugim, trzecim, trzynastym rozdziale, a na samym początku. Po prostu takie kawałki z życia prywatnego, umierającego króla. Tak czy owak, król Dawid jest stary, jest niedołężny, jego stan zdrowia i zaniechanie wskazania tego sukcesora wprowadza potężny kryzys w funkcjonowaniu młodego kraju. Jak wiemy, Dawid jest drugim królem po takim sobie królu, jakim był Saul, który też nie dożył sędziwego wieku, tylko poległ w bitwie z Filistynami. Więc jest to bardzo młoda monarchia. Wszystko jeszcze jest świeże. Nic nie okrzepło. Nie mogą powiedzieć, że po wiekach tradycji królewskiej wszyscy wiedzą, jak to będzie, kto przejmie, po kim, co i jak. To wszystko jest świeże, wszystko jest gorące, dynamiczne i król z powodu zaniechania, a sam już za bardzo nie funkcjonuje, wprowadza ogromny kryzys do swojego kraju. Dawid powinien był już mieć wyznaczonego następcę. Wszyscy powinni wiedzieć, że w momencie, kiedy król zamknie oczy i powiedzmy zatrąbią, umarł król, to od razu będzie krzyk, okrzyk, niech żyje król. Ale on nie dokończył tej sprawy. Nie wiadomo w ogóle, jak długo Dawid by zwlekał, bo nigdy się do tego nie przyznaje. I chyba nawet, gdyby Adoniasz nie przejął inicjatywy, to mogłoby się stać, że Dawid w ogóle by umarł i sytuacja byłaby nierozwiązana. Ale tak to czasami bywa, może nawet powiedzielibyśmy dzięki Bogu w naszym życiu, że akcja wywołuje reakcję, że kryzys powoduje, że już jest tak niewygodnie albo już się mleko wylało i teraz coś trzeba zrobić. Więc mleko się wylało, Adoniasz obwołuje się królem i Dawid musi coś zrobić. Ale problem polega na tym, że Salomon tak naprawdę nie był pierwszym wyborem Dawida na jego następcę. Nie był wyborem jego serca. Jak patrzymy na werset 5-6, Adoniasz był najstarszym żyjącym synem Dawida i w naturalny, bardzo naturalny sposób Adoniasz czuł się sukcesorem. On miał jeszcze starszego brata Absaloma, który wiemy zginął wtedy, kiedy zrobił rebelię i nie było nikogo starszego, więc no, najstarszy syn. W ogóle w tradycji Bliskiego Wschodu tamtych czasów powinien był przejąć tron. Wywyższał się, chełpił się swoją pozycją. Ta cała zabawa z Rydwanem, z szatami, z tymi gońcami, z tym takim PR-em królewskim, że oto ja już król nadchodzę. W jego przypadku bardzo szybko spełniła się biblijna prawda, o której mówi Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Nie bez znaczenia w tej bierności Dawida, w tym zaniechaniu było to, że Salomon nie był typem żołnierza, nie był typem wojownika. Poza tym w ogóle był bardzo młody, to był chłopiec. Jego starsi bracia, Absalom, Adoniasz, inni, panie, to byli rycerze, to byli wojownicy. Z nimi to można było rzeczywiście posłać tysiące żołnierzy na podbój okolicznych państw i oni by to zrobili. A Salomon? Co z niego w ogóle wyrośnie? Kto to wie? Czy facet? Literat może? Dawid wiedział, jaka jest Boża wola. Wiedział, ale zwlekał z jej wykonaniem, ponieważ opcja Salomon tak nie do końca mu leżała. A skąd wiemy o przeznaczeniu Salomona na następcę Dawida na jego tronie? Dawid sam o tym powiedział Salomonowi. Czytamy w 1 Kronik 22. Dawid tak mówił do Salomona. Mój synu, ja sam z całego serca pragnąłem zbudować dom dla imienia Pana Boga, czyli świątynię, lecz doszło mnie słowo Pana tej treści. Przelałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie zbudujesz domu dla mego imienia, ponieważ wiele krwi przelałeś wobec mnie na ziemi. A oto urodzić się syn. Będzie on człowiekiem spokoju i dam mu odpocząć od wszystkich otaczających go z każdej strony nieprzyjaciół. Będzie miał na imię i Dawid nie dosłyszał. A jak, panie? No, a jakoś może? Nie, będzie miał na imię Salomon, ponieważ w jego czasach, czy w czasach jego panowania, dam Izraelowi pokój i odpoczynek. On zbuduje dom dla mego imienia i on będzie dla mnie synem, a ja będę dla niego ojcem i utrwalę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki. Skoro wszystko jest jasne, czarno na białym albo biało na czarnym, to dlaczego Dawid zwleka? Dlaczego odsuwa to publiczne wskazanie? Bo mama Salomona, Batrzeba, o tym wiedziała. Natan, prorok, kapłani o tym wiedzieli. Jak zobaczymy za chwilę, nawet pretendent do tronu o tym wiedział, że taka jest Boża wola. Ale dlaczego Dawid zwleka, żeby publicznie wskazać swojego następcę? No właśnie, z tego samego, z którego my często zwlekamy. Bo mu to nie leży. Bo to nie jest tak, że mu to kliknęło i stwierdził: o, Salomon, super. Mamy wiele takich historii. I dalej, i bliżej nas, gdzie królowi też to nie leżało. Na przykład królowi Henrykowi VIII. To jest zdjęcie z filmu. Henryk VIII i jego 6 żon. Bo żon miał 6, a też innych kobiet więcej. I jemu bardzo nie leżało, żeby następczynią tronu po nim była jego córka. A pech tak chciał, że rodziły mu się same córki. Jedna żona, druga żona, trzecia żona, panie, same córki. No ale jak córkę na tron tak dużego królestwa postawić? Przecież zaraz przyjdzie do niej jakiś książę zagraniczny i tyle będzie z Wielkiej Brytanii. Więc wreszcie urodził mu się syn. I na chwilę nawet został królem, ale szybko umarł. Ale i okazało się, koniec końców, że obydwie jego następczyni i jego córki, i Maria, zwana Krwawą, i jej siostra Elżbieta, zwana Wielką, były jednymi z najlepszych królowych nad wszystkimi królami Anglii i Wielkiej Brytanii. Ale jemu to nie leżało. I robił wszystko, posuwając się do zabijania swoich żon, do szukania różnych fałszywych świadectw, oskarżeń o ich zdrady, o ich niewierność, żeby tylko osiągnąć swój cel, żeby na tronie po nim zasiadł męski potomek. O ironio, te, których nie chciał, okazały się rewelacyjnymi królowymi. Chociaż Krwawa Mary akurat była krwawa, dlatego że wymordowała kilkuset protestantów, ale już jej siostra Elżbieta Wielka była naszą siostrą w Chrystusie i naprawdę zrobiła Anglię wielką. Ale dlaczego to robił? Dlatego, że mu to nie leżało. Dlaczego my czasami zwlekamy? Dlaczego my czasami, mimo że wiemy, jaka jest Boża wola, jak jest po Bożemu, to nie chcemy czegoś zrobić na czas? Dlatego, że nam to nie leży. Pan Bóg daje nam różne zadania, daje nam różne obowiązki, daje nam różne role i powołania w życiu, które się zmieniają. Jedne powołania przychodzą i odchodzą, jedne role życiowe przychodzą i odchodzą. Czekają na nas prawdopodobnie jeszcze jakieś role i powołania, o których nawet nie myśleliśmy, że tak się może wydarzyć w naszym życiu. I każde z nich jest ważne. Każde z nich jest ważne nie dlatego, że my z tego coś będziemy mogli osiągnąć, albo nawet ludzie wokół nas, ale jest ważne dlatego, że wszystkim, jak żyjemy i co robimy, mamy szukać tego, żeby Bogu była chwała. Zaniedbywanie swoich obowiązków, czy to zawodowych, czy domowych, czy szkolnych, jakichkolwiek, jest rozmijaniem się z celem. A taka jest właśnie etymologia, czyli pochodzenie słowa grzech w języku greckim, w języku Nowego Testamentu. Jest to rozminięcie się z celem, jest to chybienie celu. Za każdym razem, kiedy mam coś zrobić, a tego nie zrobię, mijam się z celem. Za każdym razem, kiedy nie zrobię czegoś dobrego, mijam się z celem. Za każdym razem, kiedy zrobię coś, czego nie miałem zrobić, mijam się z celem. Jednak łatwiej nam tak na co dzień jest w stanie określić, co na przykład jest kradzieżą. Niech będzie w miejscu pracy albo nauki. Właściwie bez problemu ludzie wokół nas są w stanie powiedzieć, czy coś jest kradzieżą, czy nie jest kradzieżą. Stosunkowo prosto. Ale już na przykład takie byle jakie wywiązywanie się z obowiązków zawodowych. Byle jakie uczenie się. Byle jakie robienie rzeczy w domu czy dla innych. Mało kto już nazwie, że to jest kradzież, że to jest kłamstwo, że to jest oszustwo. Chyba, że pracodawca, albo nauczyciel, albo rodzic. To zaniedbanie, to robienie byle jak jest o wiele większą naszą słabością niż świadome przekraczanie Bożych nakazów, zakazów, Bożych przykazań. I żeby Henryka już, Henryk nas nie straszył swoimi 6 żonami, z jakimkolwiek wierzącym człowiekiem byśmy nie porozmawiali, to każdy przyzna, że codzienna lektura Pisma Świętego, codzienna modlitwa, społeczność z innymi wierzącymi ludźmi, regularne, naturalne przekazywanie dobrej nowiny innym ludziom, to jest ABC osoby wierzącej. To nie są jakieś szczyty i Himalaje. To jest coś normalnego. Codzienne czytanie Bożego Słowa, codzienna modlitwa, szukanie społeczności z innymi wierzącymi ludźmi, opowiadanie innym ludziom, jaki Pan Bóg jest cudowny, to jest podstawa, to jest ABC naszego bycia osobą wierzącą. To dlaczego ciągle wielu ludzi, którzy mówią o sobie, że są wierzącymi ludźmi, mają problem z tym, żeby każdego dnia sięgać do Bożego Słowa, żeby Boga poznawać, co się Bogu podoba, co się nie podoba, jaki On jest, jacy my mamy być każdego dnia. Dlaczego to jest problem? Dlaczego problemem dla wielu wierzących ludzi jest taka jakościowo sensowna modlitwa? Nie taka w pośpiechu, nie taka byle jaka, ale taka, gdzie ja przychodzę do Boga, czy to będzie na kolanach, czy nie, ale w skupieniu się na Nim. Nie z całą furą rzeczy, o które chcę Go poprosić, bo terminy, bo coś tam, bo marzenia, tylko po prostu, żeby spędzić czas ze świętym Bogiem. I jak to się stało, że internetowa wersja nabożeństwa wyparła u wielu ludzi, podobno wierzących ludzi, pragnienie osobistego spotykania się z innymi wierzącymi ludźmi na nabożeństwie? A przecież tym jest Kościół. Nie oglądaniem internetowych transmisji, które dzięki Bogu, że są, bo można wtedy, kiedy nie możemy pójść, zobaczyć. I możemy odwiedzić inne społeczności i możemy sobie przypomnieć jeszcze chociażby właśnie to kazanie za jakiś czas. Ale jak to jest, że coś, co było uzupełnieniem, coś, co było czymś pozytywnym na czas pandemii, dla niektórych wierzących podobno ludzi wyparło w ogóle pragnienie fizycznego kontaktu i społeczności. A ilu z nas, siedzących tutaj na sali i oglądających nas w internecie, serdecznie pozdrawiamy, jest w stanie przypomnieć sobie, kiedy ostatnio opowiadałeś komuś dobrą nowinę. Przecież to jest ABC naszego chrześcijańskiego życia. Po to jesteśmy tutaj na ziemi. W miejsce Chrystusa jesteśmy tutaj, żeby wzywać ludzi do upamiętania się. Nie jesteśmy na ziemi po to, żeby zarabiać pieniądze. Nie jesteśmy po to. Przecież Królestwa Bożego szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. To, o czym mówię, to są wzięte bardzo szybko grzechy zaniedbania. Gdzie wszyscy, podobnie jak Dawid odnośnie Salomona, przyznamy, że tak powinno być. Wiemy o tym bardzo dobrze, a jednak tak nie jest. Dlaczego? Bo nam to często nie leży. Bo pozwalamy sobie na byle jakość. Bo skoro jest piękne popołudnie, to ja pójdę na spacer. Bo skoro jest tyle rzeczy do nadrobienia w ciągu dnia, to ja nie mam siły ani czasu. O, nie mam czasu. Nie mam czasu. żeby znaleźć go dla Boga. Ale mam czas na setki innych rzeczy w tygodniu. Ale łatwiej nam jest powiedzieć tak, kłamstwo jest grzechem. Kradzież jest grzechem. Pornografia jest grzechem. Aborcja jest grzechem. Eutanazja jest grzechem. I wiele jeszcze innych rzeczy, których nigdy w życiu nie zrobimy, jest grzechem. Albo robimy. I tak, przychodzi nam to stosunkowo łatwo przed Bogiem przyznać się, tak, to jest grzech, Boże, wybacz mi. A ta byle jakość to zaniedbanie. Wracając do króla Dawida, zobaczmy, jak poza życiem zawodowym, czyli byciem królem, szło mu w domu. I niestety grzech zaniechania przejawiał się w wychowywaniu jego dzieci. Dawid nie był zbyt dobrym ojcem, a właściwie, żeby być szczerym, był beznadziejnym ojcem. Był tragicznie beznadziejnym ojcem. W naszym fragmencie, w 6 wersecie, widzimy, że król Dawid nie miał zwyczaju karcić, napominać, wychowywać swoich dzieci. Jego ojciec nigdy go nie karcił. I nie wahałbym się powiedzieć, że pobłażliwość ojca, króla, zepsuła charaktery jego synów. Kiedy jego inny syn, Amnon, zgwałcił swoją siostrę, Tamarę, to jest 2 Samuelowa, 13 rozdział, czytamy, że Dawid wpadł w wielki gniew, lecz Amonowi włos z głowy nie spadł. Po prostu ojciec się powkurzał i mu przeszło. I już, i można żyć dalej. Gdy Absalom, któremu nie przeszło, zemścił się za hańbę swojej siostry i zabił swojego przyrodniego brata Amnona, czytamy, że Dawid jeszcze bardziej się rozgniewał, ale, też 2 Samuelowa, 13 rozdział, po jakimś czasie król Dawid przestał się gniewać na Absaloma. A ten wrócił do Jerozolimy i czytamy, że po jakimś czasie zrobił zamach stanu, który król Dawid sam prawie, że przepracił życiem. A ci, którzy byli mu wierni, wiele ucierpieli. Dlaczego? Dlatego, że król, dlatego, że ojciec zaniedbywał. Dlatego, że co? Że nie chciał psuć atmosfery przy królewskim stole i chciał być dumny ze swoich królewskich synów. No i był dumny. I się mordowali. I się zdradzali nawzajem. A teraz Adoniasz wykazuje się inicjatywą taką intronizacyjną. Będę królem. Ale żeby też być sprawiedliwym wobec Dawida, to on nie jest wyjątkiem. Nie jest to pierwszy przywódca w Izraelu, który jako ojciec dał plamę na tej płaszczyźnie. Widzieliśmy to na przykład u Heliego, również, a tym razem w pierwszej księdze Samuela. Czytamy tam, gdy Bóg mówi przez Samuela do Heliego, jego synowie znieważali mnie, lecz on ich nie skarcił. Robili złe rzeczy w Bożym domu, a ojciec był ślepy, właściwie głuchy, właściwie zaniedbywał. Ale Samuel, który te słowa słyszał, no również nie był, może nie odniósł sukcesu jako ojciec. Nigdzie nie czytamy, żeby nie karcił, nigdzie nie czytamy, że źle wychowywał, ale kilka rozdziałów dalej czytamy, że jego synowie nie prowadzili się dobrze i ludzie nie chcieli, żeby przejęli po Samuelu jego roli i chcieli króla. Niestety w całej historii Bożego ludu widzimy, że wielu wspaniałych Bożych mężów ponosiło porażkę w bogobojnym wychowywaniu swoich dzieci. Bo przypuszczalnie tak bardzo byli skoncentrowani na zewnątrz, służeniu innym, że uciekło ich uwadze lub poczucie odpowiedzialności, zatroszczyć się o własny dom. Najwspanialsi królowie, reformatorzy Judy, już pod sam koniec istnienia Królestwa Judy, bohaterowie i giganci wiary, którzy przywracali naród przez reformę do życia wiernego Bogu, którzy wyganiali wszelkich kult obcych bogów, oczyszczali, ludzie wracali do niego. Ci wielcy królowie zostali zastępowani na tronie przez maksymalnie bezbożnych swoich synów. Jak to jest możliwe? Nowy Testament sprawia stawę bardzo jasną. Pisze Tymoteusza 3:4. Przywódcy Kościoła, starsi biskupi powinni dobrze kierować swoim domem, mieć dzieci posłuszne i pełne szacunku. I płynie z tego ogromna nauka dla nas, ojcowie, i ci, którzy będą ojcami, ale również dla was, kochane mamy, że można poza domem osiągać znaczące sukcesy, być poważanym, być zaangażowanym, sięgać szczytów, zarabiać pieniądze, a w domu źle wywiązywać się z najważniejszego, przywódczego i duszpasterskiego zadania, które kto przed nami postawił? Sam Bóg. I który rozliczy nas z tego zadania w wieczności, ale również tutaj na ziemi. I kończąc ten wątek, zadam nam wszystkim i sobie również pytanie, co chcemy zostawić naszym dzieciom w spadku? Dawid na pewno królestwo. Czyli my powiedzielibyśmy jakiś majątek, spadek, może lepszy życiowy start. Pozycję, Dawid, tą królewską. My może edukację, dobre kontakty zawodowe, towarzyskie. Bojaźń Bożą. I myślę, że wszystkie te trzy, i jakieś zabezpieczenie, jeśli będzie nas stać, i dobre wyjście w dorosłe życie, jeśli będziemy mogli, ale z tych wszystkich najważniejsza jest bojaźń Boża. A żyjemy w społeczeństwie i w cywilizacji, gdzie ludzie nie mają Bożej bojaźni. Ludzie się Boga nie boją. Przestali się Boga bać. Kiedy ostatni raz słyszeliśmy, że ktoś komuś mówi, czy ty się Boga nie boisz? Że coś takiego robisz? Słyszymy raczej, próbuj, sprawdzaj, idź na całość, idź ze swoim sercem, idź ze swoimi emocjami, idź za możliwościami. Hulaj duszo, piekła nie ma, Boga nie ma. Więc z czym my chcemy, żeby nasze dzieci z domu wyszły? I to, czy one będą wierzące, czy nie będą wierzące. Bo z zabezpieczeniem finansowym, edukacji, rozwoju i tak dalej, wszyscy ludzie chcą, normalni, zdrowi rodzice chcą, żeby ich dzieci to miały. Ale czy wyjdą z tym obrazem Bożej bojaźni, którą widzieli u taty, u mamy, w domu? Nie w słowach, w praktyce i w słowach. Patrzymy dzisiaj wspólnie na zmierzch życia Dawida, by odświeżyć sobie prawdę, że grzech zaniechania się mści. Dlatego przeczytajmy kolejną porcję z tego samego rozdziału. Adoniasz porozumiał się z Joabem, synem Serui, z kapłanem Abiatarem, a ci go poparli. Ale kapłan Sadok, Benajasz, syn Jehojady i prorok Natan oraz Szimei i Rei, a także wojownicy Dawida nie opowiedzieli się za Adoniaszem. Adoniasz złożył ofiarę z owiec, wołów, tucznego bydła przy kamieniu Zochelet, który znajdował się przy źródle Rogel. Zawołał, uwaga, wszystkich swoich braci, synów królewskich i wszystkich dworzan królewskich z Judy, proroka Natana jednak, Benajasza, wojowników i Salomona, swojego brata nie zaprosił. Wtedy Natan zapytał Batszebę, matkę Salomona, czy nie słyszałaś, że Adoniasz, syn Hagity, ogłosił się królem, a nasz pan Dawid nic o tym nie wie? Teraz więc chodź, dam ci radę, abyś ocaliła swoje życie i życie twojego syna Salomona. Idź, udaj się do króla Dawida i powiedz mu, czy to nie ty, mój panie, królu, przysiągłeś swojej służebnicy, Salomon, twój syn, będzie panował po mnie i on zasiądzie na moim tronie? Dlaczego więc króluje Adoniasz? Nigdzie w Starym Testamencie nie mamy tej sytuacji, kiedy król Dawid Batszebie obiecuje. Ale przyjmujemy, że obiecał, skoro idzie do króla i mu mówi, że obiecałeś. Więc nie tylko Dawid o tym wiedział, nie tylko prorok o tym wiedział, nie tylko Batszeba o tym wiedziała, nie tylko Salomon o tym wiedział. Z jakiegoś powodu również wiedział Adoniasz, skoro zaprosił wszystkich braci królewskich, tylko nie tego, który powinien na tronie siedzieć. Bierność rodzi niebezpieczeństwo. Grzech zaniechania lubi się mścić. Joab to jest generał jego wojska, który kiedyś, kiedy był konflikt, wybrał stronę Dawida. I stanął za Dawidem i był wielkim rycerzem, żołnierzem, wojownikiem, dowódcą po stronie Dawida. Ale teraz, jak widzimy, popiera Adoniasza. No kogo ma poprzeć? Tego nastolatka? Salomona? Też nie wiadomo, na co to wyrośnie. Dawid już odchodzi z tego świata, więc Joab politycznie opowiada się za Adoniaszem, najstarszym synem. I jeśli Adoniasz dojdzie do władzy, to oczywiście Joab ciągle będzie generałem. W 8 wersecie, kiedy Adoniasz koronuje się sam jako nowy król, widzimy, nie ma przy nim ani starego króla, ani proroka Natana, ani głównego kapłana, czyli arcykapłana. Wszyscy synowie królewscy, wszyscy poplecznicy, wszyscy, którzy mają nadzieję, że będą siedzieć w kieszeni nowego króla, ale poza Salomonem. Patrząc na wersety 11-13, właściwie można było powiedzieć, że Dawid nie łamie obietnicy danej Batszebie. Przecież on nie wyznaczył Adoniasza na króla. Więc złamał obietnicę czy nie złamał? Obietnicę i Batszebie, i jednocześnie Bogu. No właśnie, on jej nie łamie, ale po prostu jej nie dotrzymuje. I w sumie to żadna różnica. I tutaj możemy poczuć się, myślę, że bezpiecznie, ponieważ raczej nie składamy Bogu ślubów. A jeśli już, to nie za często. Nie wiem, kiedy wam ostatni raz się zdarzyło w ten sposób ślubować: Panie Boże, jeśli Ty coś zrobisz, to ja wtedy coś zrobię. Raczej rzadko. Częściej po prostu nie robimy tego, co Bóg, nasz Pan i Stwórca od nas wymaga. I w ten sposób przestępujemy Jego wolę. Nie łamiemy obietnicy. Po prostu wiemy, jak powinno być, dokładnie tak jak Dawid, i tego nie robimy. I ma to dwa wymiary. Albo nie robimy tego, co Bóg od nas wymaga, albo robimy to, czego Pan Bóg nam zabrania. Bardzo lubię takie otrzeźwiające podejście R.C. Sproula, który już nie żyje niestety od 4 lat, który grzech nazywa kosmiczną zdradą. I mówi tak, mówił tak. Nawet najmniejszy grzech, który stworzenie popełnia przeciwko swojemu Stwórcy, jest atakiem na świętość Stwórcy, na Jego chwałę i Jego sprawiedliwość. Nawet najmniejszy grzech. Każdy grzech, bez względu na to, jak pozornie nieistotny, jest aktem buntu przeciwko suwerennemu Bogu, który panuje nad nami, i jako taki każdy grzech jest aktem zdrady przeciwko kosmicznemu królowi. Kosmicznemu, czyli królowi nad królami, pan nad panami, władca suwerenny nad wszystkim. Nawet najbardziej błahy grzech. Nawet najbardziej błahy grzech zaniedbania. Ja wiem, jak powinno być, ale nie chce mi się. Zaniechanie rodzi niebezpieczeństwo, chociaż owszem, czasami łatwiej, wygodniej jest być biernym. Ale nasza bierność rodzi również niechciane i często nieprzewidziane niebezpieczeństwa. Tak jest na przykład z samochodem. Jeśli będziemy zwlekać z wymianą hamulców, opon, da się zwlekać do momentu, kiedy nie będą niezbędne, a zawiodą. Tak jest z relacjami z ludźmi, z którymi mamy konflikt. W którymś momencie może być już za późno, żeby je naprawić. Niektórzy tak mają z wizytą u stomatologa. Panie, da się poczekać. Ale niektórzy tak mają z wizytą u onkologa. W sumie też się da poczekać. No koniec końców, śmierć. Zaniechanie rodzi niebezpieczeństwo. Grzech zaniechania lubi się mścić. Dlatego historia Dawida uczy nas, by gasić pożar, kiedy jest mały. Kiedy widzimy zaniechanie, zaniedbanie, to wtedy reagować. A małe grzechy mają tendencję niestety, aby przerodzić się w większe grzechy. I to już ostatni fragment z Księgi Królewskiej, teraz już z 2 rozdziału. Adoniasz, syn Hagity, udał się do Batszeby, matki Salomona, kiedy Salomon jest już królem. Ona zaś zapytała, czy przychodzisz w pokoju, a więc nie jest pewna, czy tu jakiś mord, ale on odpowiada: w pokoju. I dodał: mam do ciebie sprawę. A ona odpowiedziała: mów. Powiedział zatem: ty wiesz, że mnie należało się królestwo i do mnie zwrócili się wszyscy Izraelici, abym został królem. Jednak władza królewska ominęła mnie i dostała się mojemu bratu. Ciekawe dlaczego? Ha, gdyż Pan mu ją przeznaczył, więc należała mu się, ale jednak Pan mu ją przeznaczył. Teraz więc mam do ciebie jedną prośbę. Nie odmawiaj mi. Odpowiedziała mu: mów. Wówczas poprosił: powiedz proszę królowi Salomonowi, bo tobie nie odmówi. Młody chłopczyk, mamusia. aby dał mi Szunamitkę, Abiszak, za żonę. Wtedy Batrzeba odpowiedziała, dobrze, pomówię o tobie z królem. Adoniasz próbuje poślubić młodą, w sumie wdowę po Dawidzie. No Abiszak była konkubiną Dawida, która miała, jak czytaliśmy, pomóc umierającemu królowi trochę się rozruszać. I ta wzmianka z 4 wersetu, że Dawid z nią nie współżył, jest uprzejmą formą wyrażenia, że król już był tak słaby, że był tak niedołężny, że najpiękniejsza dziewczyna w kraju nie potrafiła pobudzić w nim męskości. Po prostu. I teraz Adoniasz, nie dlatego, że Abiszak jest tak piękną kobietą, chce ją za żonę. On chce wszystkim pokazać, że to on jest prawdziwym mężczyzną. Król Dawid już nie był. Salomon, no proszę, jakim on mężczyzną, ten chłopczyk. To on jest prawdziwym mężczyzną. Grzech zaniechania wydaje się najmniejszym z grzechów, jeśli chodzi o szkodliwość społeczną, tylko że my nie wiemy, w co przerodzi się nasza bierność. Taka opieszałość, lenistwo, niechęć do konfrontacji czasami. Nie wiemy, ponieważ nie wiemy, tylko Bóg wie. Więc On nam nakazuje walczyć z grzechem u samego jego źródła, gdy jest jeszcze do opanowania, zanim dojrzeje i będzie śmiertelnie niebezpieczny. I Salomon, mówi się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale Salomon najwidoczniej tę część charakteru miał po swojej mamie, bo bardzo szybko rozumie, o co tutaj chodzi z jego bratem i nie zamierza popełnić grzechu zaniechania. I czytamy, kiedy Batrzeba przychodzi do Salomona i Salomon mówi, a teraz na życie Pana, który mnie umocnił i posadził na tronie Dawida, mojego ojca, i który uczynił mi dom, tak jak zapowiedział, dziś Adoniasz umrze. Następnie król Salomon posłał Benajasza, syna Jehojady, a ten ugodził Adoniasza śmiertelnie. Brutalnie, prawda? No, prawda. Ale brutalnie też dlatego, że Adoniasz ciągle knuł przeciwko królowi. Jemu nie odeszło pragnienie bycia królem. Robił wszystko, żeby zrobić woltę i rewolucję i żeby zrzucić Salomona z tronu. I co by zrobił z Salomonem, który nie byłby królem? Natan bardzo dobrze wiedział. Mówi, Batrzebo, ratuj swoje życie i życie swojego syna, bo jeśli Adoniasz naprawdę będzie królem, wy już nie żyjecie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy wiedzieli, że to Salomon miał być królem. Więc Salomon bardzo szybko ucina spekulacje. Dał mu żyć, pomimo tego, że Adoniasz wykazał się zdradą wobec swojego młodszego brata. Dał mu żyć. Ale skoro Adoniasz dalej knuł, to grzech zaniedbania lubi się mścić. I byłaby kolejna wojna domowa. I ucierpieliby kolejni ludzie. Bogu ducha winni w tej sytuacji. Więc mądry Salomon, mimo że nastolatek, mówi koniec z nim. Wróćmy jeszcze raz na zakończenie do pierwszych słów tej księgi. Kiedy król Dawid się zestarzał i posunął w latach. Ponieważ, jak starałem się zaznaczyć na samym początku, jest to bardzo ciekawy sposób rozpoczęcia dwóch ksiąg królewskich, które miały przejść do historii jako poczety królów izraelskich. Największe dzieła, największe osiągnięcia. Jak rozpoczyna się ta księga? Rozpoczyna się tym, że król się zestarzał i posunął w latach. Pamiętacie, jak rozpoczyna się księga Jozłego? Rozpoczyna się tym, że Jozue przejmuje schedę, władzę po Mojżeszu i rozpoczyna podbój Kanaanu, pełen sukcesu. Jak rozpoczyna się księga sędziów? Zaczyna się od tego, że jest opis, jak Izrael podbił Kanaan i rozsiadł się w ziemi obiecanej. Jak rozpoczynają się księgi Samuelowe? Od tego, że jest zapowiedź narodzin Samuela, rodzi się dziecko obietnicy i Pan Bóg wprowadza go w służbę. A pierwsze słowa Księgi Królewskiej, król Dawid się zestarzał i posunął w latach. A zaraz po tym historia z Abiszak i impotencją. Sławnego, ale już starego króla. Jeśli jednak pamiętamy, kto jest pierwotnym adresatem tej księgi, a pierwotnym adresatem nie są ludzie ówcześni Dawidowi. No nie są, nie mogą być, ponieważ dwie księgi królewskie kończą się w momencie, kiedy Izraela już nie ma, a Juda idzie do niewoli babilońskiej. Pierwotnymi adresatami ksiąg królewskich jest Izrael, który jest w niewoli. Jest Izrael, który tak jak król Dawid jest całkowicie stary i niedołężny. Który tak jak Dawid stoi nad grobem i nie wie, czy coś jeszcze będzie. Czy coś ich jeszcze czeka. Czy poszli w niewolę, jak wiele innych narodów, które Babilon podbił i koniec, ich nie będzie. My jednak stoimy z drugiej strony krzyża i wiemy, co było dalej. Wiemy, że Bóg naprawdę dotrzymał tej obietnicy danej Dawidowi, że na tronie zasiadali potomkowie i że wreszcie zasiadł potomek, król Jezus. Wiemy też, że jego tron nie był ze złota i kości słoniowej, tak jak tron Salomona, ale że był z prostego drewna, że miał kształt krzyża. Wiemy, że nasz król, nie tak jak Dawid, który miał ręce pełne krwi i złych rzeczy również, nasz król przeżył życie w sposób doskonały, w sposób idealny, bezgrzesznie. Nigdy niczego nie zaniedbał. Nigdy niczego nie zaniedbał. Wszystko, co robił, spełnił wolę swojego ojca. Tak jak każdy z nas powinien przeżyć swoje życie, on jedyny przeżył. Jednak zamiast czci i chwały, która powinna go spotkać pod koniec życia, on poszedł na krzyż. Nasz król, ten potomek Dawida, nie rozparł się wygodnie na tronie i rządził ludźmi, ale poszedł na krzyż, żeby ratować swój lud. Żeby każdy z nas mógł pojednać się z Bogiem i żyć w Jego królestwie bezpiecznie, na zawsze, nie tak jak Izrael, który poszedł do niewoli, nie na wygnaniu, nie w niewoli, nie w strachu, nie w konieczności zasłużenia sobie na Bożą łaskę i na Bożą miłość. I wiemy, że Pan Jezus jest potomkiem Dawida i jednocześnie jest królem nie z tego świata. I nasza historia nie rozpoczyna się jak pierwsza księga królewska. Niedołężny stary król. Nie zaczyna się nawet, że idziemy podbijać nowe tereny. Nasza historia rozpoczyna się tak. Początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Boga. Nasza Księga Królewska rozpoczyna się tak. Odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników. Wśród świeczników natomiast kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w szatę długą aż do stóp i przepasanego na piersi białym złotym pasem. Jego głowa zaś i włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia, a jego stopy były podobne do lśniącego obrozu brązu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak huk wielu wód, głośniej nawet niż ten deszcz. W swojej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz. Wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy. A gdy go ujrzałem, padłem do jego nóg, do jego stóp, jak martwy. On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem martwy, ale oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Czy Hadesu. To jest nasza Księga Królewska. To nie jest niepewność, czy będzie coś jeszcze. Czy raczej czeka nas taka sytuacja, jak owszem, super życie, wszystko się układało, ale jak niedołężny, jak stary Dawid, który jeszcze zaniedbuje swoje obowiązki królewskie. To w nim, który wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy. W Nim jesteśmy, w Jezusie Chrystusie, pojednani z Bogiem. I jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie, powołani do dobrego życia, które będzie dedykowane naszemu Bogu, naszemu Stwórcy, naszemu Zbawcy. To On dał nam życie, żebyśmy przeżyli je dla Niego i przy Nim. Kocha nas i akceptuje. Akceptuje nas w Jezusie Chrystusie, naszym Królu, naszym Panu. Obiecał, że nas nigdy nie porzuci i nie opuści. Dlaczego? Bo w Jezusie Chrystusie jesteśmy bezpieczni. Wreszcie On dał nam Ducha Świętego, byśmy zwyciężali z naszymi słabościami, byśmy zwyciężali z naszymi zaniedbaniami, byśmy zwyciężali z tymi rzeczami, które wiemy, że powinny być, a jakoś nam nie leżą. A grzech zaniedbania lubi się mścić, niestety. I to nie tylko na nas, na naszej rodzinie, na ludzi wokół nas. I kończąc, chciałbym zostawić nas wszystkich z dwoma pytaniami. Za chwilę zaproszę nas do modlitwy. Można też właśnie wtedy popatrzeć głębiej w serce i zapytać, na jaką sferę życia, na jakie zaniedbanie Duch Święty wskazuje ci teraz, dzisiaj. Na jaką sferę życia Duch Święty wskazuje dzisiaj ci, że dopuszczasz się w niej grzechu zaniedbania. Więc gdy staniemy za chwilę do modlitwy, zapytajmy się szczerze, z otwartym sercem, Boże kochany, pokaż mi, gdzie ja dopuszczam się zaniedbania. Gdzie wypracowałem sobie technikę uników, zwodzenia samego siebie. Kiedyś może, jak będę miał czas, kiedyś, jak wszystko się... Kiedyś, ale nie teraz. I druga rzecz, czy potrzebujesz wsparcia, zachęty, a może jakiejś innej pomocy, by w tej sferze dokonać zmiany, żeby było po Bożemu, żeby było tak, jak wiesz, że powinno być. Grzech zaniechania jest niedopuszczalny w życiu ucznia Jezusa Chrystusa. A jednak każdy z nas jest go winny. Więc gdzie Duch Święty dzisiaj pokazuje mi, pokazuje Tobie, że jest coś, co zaniedbujesz, a dobrze wiesz, że albo powinieneś to robić, albo tego nie robić. Ale z jakiegoś powodu nie leży ci to, z jakiegoś powodu umiesz sobie powiedzieć później, to nie teraz, nie ta chwila, jak jeszcze coś. Więc zapraszam, powstańmy. Pamiętając, że grzech zaniedbania lubi się mścić na nas, na naszych bliskich. Zadajmy sobie pytanie przed Bogiem. Boże, pokaż mi, co zaniedbuję. I daj mi siłę, żebym to zmienił. A jeśli potrzebujesz pomocy, potrzebujesz zachęty, to poproś kogoś, komu ufasz.